Kochani, chciałem się z wami podzielić dzisiaj zagadnieniami biblijnymi, które są takimi zasadniczo ważnymi w naszym życiu chrześcijańskim, abyśmy w nich chodzili, abyśmy dzięki nim trwali w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Otwórzmy list apostoła Pawła do Filipian, rozdział 3, od wiersza 1 do 16 przeczytamy. Rozdział 3 listu apostoła Pawła do Filipian. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do góry, w górze, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Filipian 4, rozdział 1, werset i 4 werset mówią tak. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądanie radości, korono moja, trwajcie w Panu umiłowani, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Pierwszy rozdział Filipian, 25 werset mówi tak. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Filipian 2, rozdział 18-21 mówią tak. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną, a mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. I pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział 16 i 17 wersety mówią tak. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Objawienie 19:7, weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I wreszcie na koniec psalm 118, 24 werset. Śpiewaliśmy bardzo długo taką pieśń, teraz już wypadła trochę z użytku. Oto jest dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Śpiewaliśmy tą pieśń. Kochani, zauważyliśmy, że większość tych tematów, które się tu przewijało, zagadnienie radości wierzącego człowieka jest niezwykle ważnym zagadnieniem, dlatego że wierzący człowiek, jeśli nie raduje się w Panu, jeśli nie raduje się w Chrystusie Jezusie, bardzo ciężko jest mu zachować równowagę duchową, bardzo ciężko jest naśladować Jezusa Chrystusa, który przecież nie jest opisany w Piśmie Świętym, że cały czas rechotał i śmiał się. Ale miał tą radość wewnętrzną, teraz dusza moja się raduje, bo wiem, po co przyszedłem, wiem, co się wypełni. I chociaż szedł na cierpienie, jednak w duchu radował się, że wreszcie ludzkość zostanie odkupiona, że wreszcie ludzkość będzie zbawiona. Kochani, okresy naszej radości takiej wielkiej są jakimiś tam okresami trwającymi jakiś tam czas jedynie. Ale w życiu naszym nastają czasem takie też inne chwile, okresy smutku, przybicia, rozgoryczenia. I one mogą się pojawiać w najbardziej oddanym Bogu sercu człowieka wierzącego, chrześcijanina. W Biblii znajdujemy wiele takich przykładów. Na przykład Job żałował, że w ogóle się urodził. W Księdze Joba, 3:11, jak ktoś chce sobie to zanotować. Dawid modlił się, aby Bóg zabrał go do miejsca, gdzie już nie będzie musiał zmagać się z troskami rzeczywistości. I to jest w Psalmie 51, 6, 7, 8 wersecie. Eliasz po tym, jak pokonał 450 proroków Baala ogniem z nieba, w pierwszej królewskiej, 18:16-46 jest to opisana cała ta historia, oddalił się po tym na pustynię i błagał Boga o śmierć. Pierwsza królewska, 19:3-5. I czytamy te przykłady i wiemy, że my w życiu naszym, pomimo że mamy mieć bardzo wiele radości i powinniśmy się cieszyć i weselić i radować i nawet takie pieśni śpiewamy, które nas zachęcają do radości, do tego wszystkiego. Dzisiaj nawet Krzysiu nas zachęcał, żebyśmy się radowali w Panu i my się radujemy w Panu. Ja nie mówię, że nie radujemy w Panu, ale kiedy przychodzą takie chwile, kiedy wcale nam nie do radości, nie do śmiechu, to my musimy wiedzieć, co mamy w życiu naszym jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie. Co mamy robić, aby ten okres trwał jak najkrócej. Dlatego, że jeśli smutek za smutkiem idzie w życiu człowieka, to człowiek może popaść nawet w chorobę. A ta choroba nazywa się depresja. Może popaść w depresję, jeśli cały czas masz smutek za smutkiem, smutek za smutkiem. Musisz mieć to wyjście ze smutku, musisz mieć tą metodę działania w twoim życiu, ażeby powrócić do tego czasu, kiedy radujesz się w Bogu swoim, wszechmogącym Odkupicielu. Jak możemy przezwyciężyć te okresy? Słowo Boże nam daje przykład, jak przezwyciężali rozgoryczenia ci trzej mężowie, o których wspominałem, że mieli takie chwile rozgoryczenia. Job powiedział, że jeśli się modlimy i pamiętamy o naszych błogosławieństwach, Bóg nas odnowi i ponownie wleje w nasze serca radość i sprawiedliwość. Joba 33:26. Co to oznacza? Że wtedy, kiedy masz smutek, wtedy, kiedy masz trudną chwilę, musisz przypominać sobie wszystkie te sytuacje, w których Bóg ci pomagał. To tak jakbyś stawał na kolana w modlitwie i Bogu przypominał, co On ci dobrego zrobił, co On ci dobrego dał. Wiecie, to była taka metoda modlitwy Żydów, którzy modląc się i przychodząc do Boga swojego, aby wołać o pomoc, najpierw wspominali wszystkie te rzeczy, które Bóg już im dał, już im błogosławił. A pamiętasz, Boże, że wtedy i wtedy to i to dla mnie dałeś, i tamto mi dałeś, i tamto mi dałeś. I kiedy już nawspominają tych wszystkich rzeczy, które Bóg mi dał, no to teraz ja, Boże, do Ciebie przychodzę, żebyś teraz też mi dał tak, jak wtedy mi dałeś. I to jest, wiecie, metoda w życiu człowieka, aby człowiek wyszedł ze swojego smutku, ze swojego udręczenia, ze swojej trudnej sytuacji, w której się znalazł. Bo Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że kiedy przychodzimy do Boga naszego, w Ewangelii Jana jest to opisane, jak przychodzimy do Boga naszego i prosimy o coś, to co mamy robić? Wierzyć, że już otrzymaliśmy, a stanie się nam. Wierzyć mamy, że już otrzymaliśmy, a dopiero stanie się nam. Także zwróćmy uwagę, jeszcze się nie stało, a my wierzymy, że tak będzie, na pewno tak będzie. Ja wiem, że to tak jest już, Bo jak ja składam to u stóp mojego Pana, to Bóg mnie zawsze wysłuchuje. No oczywiście oprócz tych przypadków, kiedy nas nie wysłuchuje, ale to jest odrębna sprawa i trzeba by odrębnie o tym mówić. My musimy wiedzieć, dlaczego czasami nas Bóg nie wysłuchał, dlaczego czasami nam nie dał to, o co prosiliśmy. Prosicie, nie otrzymujecie, bo źle prosicie. A dlaczego źle prosicie? Bo zamierzacie wykorzystać to dla swojej korzyści tylko, dla zaspokojenia swojej pożądliwości. Tak bardzo mocno chcesz, że zaczynasz prosić i co Bóg robi? Czasami ci daje, a czasami nie daje. A czasami ci daje. Dziecko cię prosi o nóż, małe dziecko, daj mi nóż, tato. Mamo, tato, dajcie mi nóż. I ty po prostu odmawiasz z tego względu, że wiesz, jakie to jest niebezpieczne dla dziecka. Ale jak cię dziecko dużo razy prosi, niektórzy rodzice ulegają i dają. I co się dzieje później? No trzeba jechać na pogotowie albo samemu jakoś zaradzić, bo wiadomo, że dziecko się skrzywdziło. No i my w życiu naszym, przed Bożym obliczem, musimy być przygotowani na to, że pewne rzeczy Bóg musi nam zatrzymać, a pewne rzeczy na prośbę naszą zawsze nam daje. A ja wiedziałem, Jezus Chrystus w pewnym momencie powiedział do swojego Ojca, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Kiedy to powiedział? Przy grobie Łazarza. I to wiecie, to jest ciekawa rzecz. Zawsze mnie wysłuchujesz. Inaczej mówiąc, za każdym razem, kiedy Ciebie poproszę, aby ktoś zmarły zmartwychwstał, to on zmartwychwstaje. I to jest błędne podejście. Bo Jezus Chrystus, Syn Boży, miał taki kontakt ze swoim Ojcem, że wiedział, o co ma prosić, a o co ma nie prosić. Mojżesz na przykład nie wiedział, kiedy ma prosić, a kiedy ma nie prosić. Paweł, apostoł, też nie wiedział, kiedy ma prosić, a kiedy nie prosić. Nie proś mnie o to, do Pawła Bóg powiedział, bo ci tego nie dam. Dosyć ci na łasce mojej. Mojżesz prosił, a co Bóg powiedział? Nie proś mnie więcej, bo człowiek nie może mnie widzieć. I dał mu się, pokazał mu się, dał mu spojrzeć na siebie, tylko kiedy chwała, całe dostojeństwo Boże przeszło i on zobaczył tylko z tyłu Boga. Możemy sobie wyobrazić takie wspaniałe spotkanie. Myślę, że wielu spośród nas chciałoby doświadczyć takiej obecności Bożej, żeby zobaczyć prawdziwego Boga, z tyłu chociaż, ale zobaczyć prawdziwego Boga, którego nikt nigdy nie widział, oprócz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jedyny człowiek, który widział Boga Wszechmogącego, to jest Jezus Chrystus. I nikt inny nie widział. Jeśli Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, to nie oznacza, że widział Boga. Bóg mówił do niego, bezpośrednio do niego mówił, twarzą w twarz. Ale obłok chwały Bożej zasłaniał Boga, ażeby Mojżesz nie doznał śmierci, bo żaden człowiek nie jest w stanie stanąć przed chwałą i majestatem Boga żywego. Kochani, czytamy o tym też, że Dawid napisał, że studiowanie Bożego Słowa może przynieść radość. Psalm 19, werset 8. Dawid zdał sobie sprawę, że potrzebuje wielbić Boga nawet w chwilach swojej rozpaczy. I to jest w psalmie 42, wersecie 5. Wiecie, w psalmach bardzo dużo można czytać o postawie Dawida wobec Boga, o postawie Dawida, która powinna być postawą zawsze radości, pokoju i posłuszeństwa Bogu. Zobaczmy, jak on w trzecim psalmie ciekawie pisze. Mówi, Boże, stań w mojej obronie. Boże, przyjdź i ratuj mnie. Boże, powybijaj zęby wszystkim tym, którzy przeciwko mnie stają. Wyobraźmy sobie taki cios Boży, który wybija zęby tym wszystkim, którzy przeciwko Dawidowi stają. Ale wyobraźmy sobie, że to jest podejście Dawida, w którym on rozumie, że Bóg staje w jego obronie, że Bóg staje za nim, że Bóg go trzyma, że Bóg się nim opiekuje i z tego powodu cały czas w psalmach mówi o tej duchowej radości. Radujcie się w Panu. Zawsze powtarzam, radujcie się w Panu. To jest dokładnie to, o czym mówi apostoł Paweł. Czytaliśmy w tych wszystkich fragmentach, zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. I to wszystko pokazuje nam, że wśród tych ważnych rzeczy, tych ważnych jak proroctwo, jak modlitwa, jak wszystkie inne nasze duchowe do wzrostu działające w naszym życiu rzeczy, jest tak samo z radością. Radość niech w nas będzie. Ona cały czas powinna w nas być. Nawet w czasach ostatecznych, kiedy baranek już przychodzi, aby zabrać swój kościół z tej ziemi, jest powiedziane: weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Oblubienica jego przygotowała się. Zobaczmy, wtedy też wielka radość. Wielka radość, no kiedy z tej ziemi odchodzimy i wchodzimy do naszego Pana i Boga Wszechmogącego, nie może być inaczej, żeby było bez radości. Wiadomo, że z tym wszystkim łączy się wielka radość, ale radość tutaj na ziemi jest podstawą bytowania wierzącego człowieka. Poprzez radość przezwyciężamy zniechęcenie. Poprzez radość przezwyciężamy wszelkie ataki, które idą na ciebie i na mnie. Po prostu musisz zdać sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy, które ciebie atakują, są ponad tobą. Kiedyś pamiętam, jak zaatakował mnie szatan i powiedział, że za chwilę zabije ciebie. I powiem wam, co ja wtedy zrobiłem. Byłem wtedy z piwnicy, szedłem na górę akurat do swojego domu już. I wiecie, co ja zrobiłem? Zacząłem się śmiać. Zacząłem się śmiać. Autentycznie zacząłem się, na głos zacząłem się śmiać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział, że mieszka w nas. I w Piśmie Świętym jest powiedziane, że większy jest ten, który w nas jest, niż ten, który jest na świecie. Do tego wszystkiego on nie ma prawa przebywać w moim domu. Więc ja się zacząłem śmiać. I mówię, a w jaki sposób ty mnie dotkniesz? Przecież ja jestem w innym królestwie. Bóg mnie wyrwał z mocy ciemności i postawił mnie do królestwa Syna swojego umiłowanego, do światłości. A poza tym, jakie ty masz prawo przebywać tutaj? Jakie ty masz prawo? Bóg jest tutaj, a dla ciebie tutaj miejsca nie ma i ja musiałbym się zgodzić, żebyś ty tu był. I wiecie, co wtedy on zrobił? Uciekł po prostu. Po prostu uciekł. Słowo Boże tak mówię, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. Musisz dać Słowo Boże, żeby przezwyciężyć zniechęcenie, żeby przezwyciężyć porażkę, musisz znać Słowo Boże. Żeby zwyciężać te rzeczy, które przychodzą przeciwko tobie, od szatana czy demonów, czy złych ludzi zbuntowanych przez szatana, musisz po prostu znać Słowo Boże. Musisz wiedzieć, jaki jest twój autorytet, jakie jest twoje prawo, jaka jest twoja moc, kto w tobie mieszka, jak masz służyć temu świętemu Bogu. Czy masz mu służyć całym sercem, czy masz mu służyć o tak o leciutko sobie, tak trochę służyć, trochę nie. Kto wykonuje dzieło Boże niedbale, ten jest błogosławiony mniej. Tak? Wiecie, co w Jeremiasza jest powiedziane? Kto wykonuje dzieło Boże niedbale, ten jest? Pewni jesteście, że przeklęty? Tak tam jest napisane. Dokładnie tak jest napisane. Przeklęty jest ten, który wykonuje dzieło Boże. Wykonuje, tylko niedbale. Musimy wiedzieć, że my mamy być gorliwi w chwaleniu naszego Pana, gorliwi w wykonywaniu Jego dzieł, że powinniśmy wiedzieć, że radość jest tą cechą chrześcijanina wierzącego człowieka, która musi towarzyszyć mu w życiu, w drodze za Panem. A więc przezwyciężamy te wszystkie zniechęcenia, te wszystkie ataki, jak Słowo Boże mówi, że szatan wysyła ogniste pociski. Tam jest powiedziane ogniste pociski złego. Szatan wysyła ogniste pociski. Wiecie, jakie to są ogniste pociski? Żebyśmy to dobrze sobie zdali z tego sprawę. Ogniste pociski to na przykład ktoś coś czyni i dobrze mu to wychodzi, a szatan uderza w ciebie. I mówi, widzisz, jest błogosławiony. Ty nigdy taki nie będziesz. Tobie to na pewno nie wyjdzie. A spróbuj, zobaczysz, że ci nie wyjdzie. I jeśli przystępujesz do próbowania z takim nastawieniem, że pewnie nie wyjdzie, to ci nie wyjdzie. I dlatego mamy przeciwstawiać się ognistym pociskom złego. W jaki sposób? Poprzez tarczę wiary. Widzisz, w jaki sposób się przezwycięża ogniste pociski złego? Bóg ciebie nie kocha. A ty co mówisz? Nie, bo w Piśmie Świętym jest powiedziane, że kocha mnie. Kocha mnie i nikt od miłości mojej nie może mnie oderwać. Ani moce, ani zwierzchności, czyli szatan, ani aniołowie, czy aniołowie, ci, którzy służą Bogu, chcieliby nas odrywać od Boga, od miłości Jego? Oczywiście nie. To o jakich aniołów chodzi? Aniołowie, którzy się zbuntowali. Ani to, co jest na górze, ani to, co jest pod ziemią, ani to, co jest na ziemi. Nie może ciebie oderwać. Jeśli znasz Słowo Boże i będziesz trwać przy tym Słowie, to wiara, która jest umiejscowiona dokładnie na Słowie, będzie ciebie ratować z każdej okoliczności. I wszelki smutek zostanie ci zabrany i zaczniesz w swoim wnętrzu radować się w Panu Jezusie Chrystusie. W przypadku Eliasza, o którym tutaj czytaliśmy, kiedy pokonał 450 proroków Baala, jest powiedziane, że Bóg pozwolił mu trochę odpocząć, a potem wysłał Elizeusza, aby mu pomógł. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 19, 20, 21 wersety o tym mówią. Potrzebujemy przyjaciół, z którymi będziemy mogli dzielić się smutkami i troskami. Potrzebujemy takich przyjaciół, którzy w duchu nas zrozumieją. Takich duchowych przyjaciół, którym będziemy to powiedzieć, a oni nie polecą od razu do kogoś drugiego, nie powtórzą tego i później obydwoje czy obydwie będą się śmiać z ciebie. O, patrz, jaki on ma problemy. Przecież to jest śmieszne. Takie problemy. No przecież to jest... W ogóle trzeba rozumu nie mieć, żeby do takich problemów dojść. To przecież to wiadomo, jak to się rozwiązuje. To są żadne problemy. Potrzebujesz kogoś, kto ciebie naprawdę rozumie. Kto ciebie naprawdę zrozumie i wszystkie te troski będziesz mógł dzielić z nim. Dzielenie się przeżyciami z innymi chrześcijanami bardzo ci będzie pomagać. Jeśli razem ktoś będzie się z tobą modlić, jeśli ktoś będzie na ciebie wkładać ręce, będzie się starać pomóc ci we wszelki możliwy sposób. Możemy być nawet tym zaskoczeni, że ktoś może z twoich przyjaciół może przeżywać całkiem podobne rzeczy, które ty akurat przeżywasz, w przyszłości przeżywał. Nie akurat teraz je przeżywa, ale w przeszłości może je przeżywał. I doskonale dzieli z tobą twoje współczucie i pomoc dla ciebie. Jezus Chrystus, o Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że przyszedł na ten świat, aby mógł nas zrozumieć. Aby mógł nas zrozumieć w cierpieniu. Aby mógł być doświadczony również i w cierpieniu. Okazał się w cierpieniu doskonały, ale rozumie dobrze nas, którzy przez cierpienia przechodzimy. Tak Słowo Boże mówi. Dlatego dobrze jest mieć doskonałego przyjaciela. Pierwszy z nich, Jezus Chrystus. Jeśli możesz mieć jeszcze przy Jezusie Chrystusie innych, którzy naprawdę ciebie rozumieją i naprawdę są zainteresowani tym, żeby ci pomóc, to staraj się o to jak najbardziej. Wiesz, jak poznasz prawdziwego przyjaciela? Bardzo łatwo. Nie wtedy, kiedy mu mówisz o problemach. Tylko wtedy, kiedy mu mówisz, co wspaniale ci się udało, na przykład jaki luksusowy samochód kupiłeś, jaki wspaniały dom wybudowałeś i teraz obserwujesz tego, który ma być twoim przyjacielem. Czy nadal chce być jeszcze twoim przyjacielem? Czy już może raczej się wycofuje, raczej czasu nie ma na spotkanie? I tak dalej, i tak dalej. Dużo objawów jest tej choroby. Dużo, także łatwo rozpoznać tą chorobę. A wiecie, jak się ta choroba nazywa? Zazdrość. Zazdrość. Jeśli masz zazdrość, nie nadajesz się na przyjaciela. Absolutnie. Musisz autentycznie cieszyć się, chociaż ty masz gorzej, chociaż ty masz brzydziej, chociaż ty masz trudniej, ale cieszysz się z tym, co ktoś ma. Autentycznie się cieszysz. Po prostu Bogu dziękujesz, że Bóg go pobłogosławił. Bogu dziękujesz. Jak ja chciałbym mieć, no to po prostu też wołam do Boga i jeśli zechce, to mi da. Ale że komuś dał, to po prostu mnie to cieszy, mnie to raduje. Wierzcie, że to jest takie szczere odczucie czyjegoś błogosławieństwa. I wtedy możesz powiedzieć o problemach też. I wtedy będziesz zrozumiany i wtedy będziesz prowadzony do rozwiązania. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Najważniejsze, żebyśmy mieli świadomość, że skupianie się na sobie i myślenie tylko o swoich własnych problemach i trudnościach i przeżyciach nie przynosi wcale radości. Jeśli się skupiasz na swoich sprawach ciągle, to nie będziesz mieć radości. Jeśli się będziesz skupiać na Bożych sprawach, wtedy radość nadejdzie. Radość nie przychodzi z materializmu. Wcale radość to nie jest to, jeśli masz jakieś powodzenie finansowe. To jest pewien sposób radości ziemskiej, tej cielesnej, ale wiedzmy, że to nie przychodzi radość nasza ani z błogosławieństwa finansowego, ani z dobrej pracy psychoterapeuty. Na pewno, z pewnością nie jest to obsesyjne zainteresowanie się samym sobą. Sobą się interesuję, będę tak pracował nad sobą. To nie o to wcale chodzi. Radość możemy znaleźć w Chrystusie. Radość w życiu naszym przychodzi od Chrystusa. My należymy do Pana. Chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Filipian 3, rozdział 3, werset. W ciele ufności nie pokładamy. Kiedy poznajemy stan naszego serca, to poznajemy go tylko z działania Jezusa Chrystusa w naszym wnętrzu. Wtedy dopiero poznajesz, jakie naprawdę jest duchowe twoje wnętrze. Dlatego cały czas chwałę pragniemy oddawać Bogu naszemu, że On naprawdę wnika w nasze wnętrze, daje nam swoją mądrość, siłę, wspaniałą dobroć. I to nie przypisujemy oczywiście sobie, dlatego że to pochodzi od naszego Boga Wszechmogącego. Trwajmy zanurzeni w Słowie Bożym. Trwajmy zanurzeni w Słowie Bożym, szukając osobiście naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Słowie Bożym szukaj Jezusa Chrystusa. Wtedy, jak Jan mówi w 15 rozdziale, będziemy przepełnieni radością. Właśnie od tego będziemy przepełnieni radością. Pamiętajmy, że jedynie przez Ducha Świętego możemy doświadczyć prawdziwej radości. I to jest powiedziane w Galacjan w 5 rozdziale, 22 wersecie. Bo my nie potrafimy nic innego uczynić, co przyniosłoby nam rozwiązanie bez woli Bożej, bez Bożego działania, bez Bożego przyjścia do naszego życia i bez Bożego pokoju, który On wlewa do serc naszych. Kiedy zabiegamy bardzo mocno o radość w życiu naszym i tylko o radość i myślimy tylko o tym, żeby się radować, to wcale nie stajemy się szczęśliwi od tego. Musimy odpocząć w Bożych ramionach. Mateusz 11, rozdział 28 werset. Musimy w Bożych ramionach odpocząć. W tym odpoczynku w Jezusie Chrystusie, Bogu naszym, przychodzi dopiero to wyciszenie i przychodzi radość. Musimy poszukać oblicza Bożego przez modlitwę i czytanie Słowa Pańskiego. Rzymian 15, rozdział 13 werset mówi tak. Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Zobaczmy, w mocy Ducha Świętego przychodzi radość do naszego życia, bo wtedy przychodzi pokój, bo wtedy przychodzi Boże działanie, coś bardzo naprawdę szczególnego. I na koniec tego słowa o radości chciałem przeczytać 2 Koryntian 13, rozdział 11 werset. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienia do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Druga rzecz, którą chciałem podkreślić, a która jest niezwykle ważna i ją tutaj czytaliśmy, to jest powiedziane, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Strzeżcie się psów. Oczywiście nie chodzi o te zwierzęta. Chodzi o coś zupełnie innego. Ale często tak sobie czytaliśmy, strzeżcie się psów, strzeżcie się psów. I wreszcie trzeba się zastanowić, o co Słowo Boże nas, do czego nas zachęca. Jeśli mamy się strzec, jeśli mamy się przed tym pilnować, no to po prostu musimy to robić, dlatego że to jest dla nas niebezpieczne. Ale musimy wiedzieć, czego się strzec. Jeśli nie wiesz, czego się masz strzec, no to co masz robić? Ja sięgnąłem do oryginału greckiego i przeczytałem i powiem tak. Dokładnie w greckim tekście jest tak powiedziane. Uważajcie na psy, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fałszywie obrzezanych, którzy są okaleczeni. Coś to wam wyjaśnia bardziej? Niestety nie. Ale musimy się skupić nad tym, bo mamy się strzec psów, mamy się strzec złych pracowników i mamy się strzec przesady w obrzezywaniu. A więc psy w starożytności to było określenie na homoseksualistów. Tak określano w starożytności psy. To nie byli ludzie, to byli psy. I teraz, no to jest takie ziemskie określenie, nie związane z Biblią, więc musimy znaleźć coś w Biblii. Objawienie Jana, 22 rozdział, 14 i 15 wersety mówią tak. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota. Zwróćmy uwagę, do drzewa żywota, aby wiecznie żyć. Ci, którzy piorą swoje szaty, będą mieli prawo do sięgania po owoc żywota wiecznego. Ciekawe. I mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz tego miasta, czyli Nowego Jeruzalem, są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Widzimy, jaka to grupa ludzi? Na pierwszym miejscu psy, a później jest wymienione wszystko, co jest związane z okultyzmem, nieczystością, zabójstwem, wszeteczeństwem, bałwochwalstwem i kłamstwem, jeśli ktoś kocha kłamstwo i czyni je cały czas. Psy to są ludzie niestali. Zaraz będziemy mieli teksty, które na ten temat mówią. Pozornie nawróceni. Niby zrywają ze światem, ale wracają potem do brudów tego świata i ich grzech zaczyna się być widoczny dla innych ludzi. Nie mają zmienionej natury owcy, która idzie za pasterzem, ale cały czas mają naturę psa, jak w przysłowiu 2 Piotra, 2 rozdział, 22 werset. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. I wiecie, że zwierzęta te dokładnie tak się zachowują. I teraz każdy człowiek, który w zasadzie wraca do tego, co odrzucił i z czego się wyrzekł, to Słowo Boże nam bardzo wyraźnie określa, że jeśli coś uznałeś za grzech, a później odrzucasz to, a później powracasz do tego, to co się staje? To zaczynasz być jak pies. I to nie tylko w tym miejscu. Piotr nie tylko się pomylił i tak napisał, że wraca pies do wymiocin swoich i to dotyczy ludzi, którzy tak się zachowują. Przeczytajcie tam wersety w Piotra, drugim rozdziale, które wokoło są tego wersetu i zobaczycie, że tam jest wyjaśnione to. W przypowieściach 26 rozdziale 11 wersecie jest powiedziane, jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. Jeżeli ktoś zaczyna mówić głupoty, na przykład głosząc słowo i zaczyna mówić od rzeczy, zaczyna pewne rzeczy niezgodne z Pismem Świętym mówić i upiera się przy tym, to Pismo Święte mówi, że tak jak pies do wymiocin swoich, tak on wraca do złych rzeczy, z których przecież się wyzwolił. W Izajasza 56 rozdziale 9, 10 i 11 wersety mówią tak. Wy, wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie na żer. Wy, wszystkie zwierzęta leśne, wszyscy jego strażnicy są ślepi. Wszyscy są nierozumni. Wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne i nienasycone, a są nimi pasterze, pastorzy, księża, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Widzimy, o co chodzi? To jest ta grupa ludzi, która jest leniwa w ratowaniu porywanych owieczek. Jeżeli szatan przychodzi, jeżeli przychodzi zły czy wilk i porywa, to najemnik co robi? Słowo Boże mówi, według Słowa Bożego mówi. Zostawia owce i ucieka, a wilk wchodzi do stada i porywa. Co ma robić prawdziwy pasterz, a nie najemnik? Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Widzimy? To jest takie poświęcenie, w którym on jest zagrożony ze swoim życiem. Czyli w taki sposób ratuje, że może to przypłacić swoim życiem, ale ratuje. I dlatego każdy, kto nie wykonuje w ten sposób pracy, nazwany jest przez Pismo Święte pies. I jest w tej grupie ludzi, którzy są jak wymienieni jak czarownicy, jak ci wszyscy nieczyści ludzie, którzy w takim naprawdę głębokim grzechu żyją. Wydawałoby się, jak to? Jak mógł Bóg zaliczyć ich do takiego grona? Ano zalicza do takiego grona, bo wszelkie rzeczy, które robimy dla Pana, należy robić z całego swojego serca. Z całego swojego serca. Dlatego przemyślmy to wszystko, co robimy, abyśmy to robili naprawdę z całego serca. Mateusza w 7 rozdziale, 6 wersecie jest powiedziane tak. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Widzimy? Jeśli dasz psom to, co święte, to jeszcze się rzucą na ciebie i rozszarpią cię. Widzimy, co Słowo Boże mówi? To jest coś, co doprowadza do zniszczenia człowieka wierzącego. Jeśli trafiasz w takie miejsce, to jesteś rozszarpany, nie zostaje nic. I zobaczmy jeszcze, jaka grupa ludzi została zaliczona przez Boga do grona psów. Psalm 22, 17, 18 i 19 wersety mówią tak. Oto psy otoczyły mnie. Osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Wiecie, o kogo chodzi? Tych, którzy przyczyniają się do męki Jezusa Chrystusa. Ci, którzy biorą czynny udział w atakowaniu prawdziwej Bożej nauki, w atakowaniu prawdziwych Bożych ludzi, którzy są naprawdę mężami i niewiastami Bożymi. Ci, którzy są tymi, którzy całe życie swoje poświęcili, aby służyć Bogu. I robią to naprawdę należycie. I robią to z poczuciem pełnym poczuciem obowiązku. I nigdy nie uchybiają. Nigdy o niczym nie zapominają. Zawsze o wszystko się troszczą. Nigdy nikogo nie zostawią bez pomocy. Są zawsze gotowi. Kiedyś Jezus Chrystus powiedział, byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. A co ci ludzie powiedzieli? Panie, kiedy ty byłeś w więzieniu? A co Jezus Chrystus, jak wyjaśnił te wszystkie odwiedziny? Czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych? Kogo uważasz w zborze za najsłabszego chrześcijanina, najgorszego, najmniejszego? Mamy jakąś ocenę, prawda? Jakaś ocena wartości ludzi. No ten to jest duchowy człowiek, tamten jest duchowy. A kogo uważa, że nie jest duchowy, że jest taki słabiutki? I teraz przypomnij sobie, weź zeszyt i zapisz sobie, kiedy i komu pomogłeś takiemu? Raz, dwa, trzy, cztery, 10 razy. Ile razy pomogłeś? I za każdym razem się okaże, że pomogłeś Chrystusowi. Był w potrzebie, był w trudnościach, a ty mu pomogłeś. Widzimy, na czym to polega? Jeżeli my nie kładziemy naszej duszy za innych, nie kładziemy się jako Boże poświęcenie dla innych, jeżeli uważamy kogoś w swojej wyższości, w swojej pysze, uważamy kogoś za słabszego od nas, bo Pismo Święte mówi, miejcie innych za mniejszych od siebie. Wiemy, że tak Słowo Boże nie mówi. Uwypuklam, żeby pokazać, że mamy innych mieć za wyższych od siebie. Masz problem z tym, żeby uznać innych za wyższych od siebie? No niektórych może i mógłbym uznać, że są wyżsi ode mnie, ale no kto jest wyższy ode mnie? Krzysiek, ja mam 183. Kto jest wyższy ode mnie? Marek pewnie. No Darek, Radek. A reszta to są niżsi ode mnie. jeszcze Mateusz. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, tu nie o taki wzrost chodzi, nie o taką wyższość. My mamy być po prostu ludźmi, którzy rozumieją należycie, że uznawanie innych powoduje, że mamy ich za szacownych ludzi. Bo Słowo Boże mówi, przyjdzie taki czas. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, przyjdzie taki czas, kiedy już o oszuście, O złodzieju nie będzie się mówić, że szacowny, że szanowany. Dlaczego o złodzieju się mówi, że szanowany? Bo bogaty. Jest bardzo bogaty. Wiecie, człowieka, który jest mało bogaty, wsadza się do więzienia. A jak już jest bardzo bogaty, to już nie. I to jest dziwne, prawda? I tak działa sprawiedliwość. Dlatego nauczmy się podchodzić do wszystkich rzeczy z Bożą oceną sytuacji. Z Bożym podejściem do życia ludzi. Więc jeśli Słowo Boże nam mówi, miejcie innych za wyższych od siebie, to miejcie za wyższych od siebie. Nie wywyższaj się nad nikogo. Nie podnoś swojej głowy, aby pokazać, jakie ty znaczenie masz w tym gronie. Bo coś lepiej robisz. A dlaczego lepiej robisz? Skąd to masz? Przecież Bóg ci to dał. Jak Bóg zechce ci to zabrać, to zabierze ci to w jednej sekundzie. Wystarczy tylko, że ci nogę przetrąci. Już piłki nie będziesz kopać. Tak dobrze. Wystarczy ci, że ci rękę złamie. Jak grałeś na pianinie, raptownie przestaniesz grać. I tak dalej, i tak dalej. A wypadki chodzą po ludziach. Chodzą po ludziach. A Bóg nas często bardzo chroni od wypadków, bo ciągle liczy na to, że zaczniemy wreszcie zachowywać się jak posłuszne dzieci. Że zaczniemy się zachowywać jak ci, którzy rozum mają, a nie jakby im odjęło rozum. My musimy być ludźmi mądrymi w Panu. Mądrymi w Jego Słowie. Dlatego Słowo Boże mówi, strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Zły pracownik. Jaki to jest zły pracownik? Że warczy na ciebie? Bo jest zły? Zły pracownik niedokładnie swoją pracę wykonuje. Niewłaściwie ją wykonuje. Jak wykonujesz pracę dla Pana? Jak służysz Bogu? Bóg to oceni. Bóg, kiedy zobaczył, że jego syn wszystko wykonuje bardzo dokładnie, tak jak ojciec zlecił to, co powiedział swoim synu, jego słuchajcie, w nim mam upodobanie. Inaczej mówiąc, on mi się podoba. Dobry pracownik, dobry sługa. Bóg chce o tobie powiedzieć, jesteś dobrym sługą. Nie było pokorniejszego człowieka na ziemi oprócz Jezusa Chrystusa niż, wiecie, Mojżesz. Najpokorniejszy z ludzi. A może ty byś się wyróżnił czymś pośród całego świata, że jesteś w czymś, Bóg powie przed aniołami, patrzcie, wchodzi do nieba. Oto właśnie on. To o nim właśnie mówiłem, że jest najbardziej łaskawym człowiekiem na ziemi. Wyróżniłeś się. A teraz patrz, szukaj w Słowie Bożym, jak być najbardziej łaskawym, jak być najbardziej miłosiernym, jak być najbardziej dobrym, jak być najbardziej sprawiedliwym. Wybierz sobie, masz dużo do wyboru. Żeby Bóg cię za to pochwalił przed swoimi aniołami. Pismo Święte mówi, że jak wejdziesz do nieba, to Bóg się będzie tobą szczycił. Uczyni ciebie jak gwiazdę na niebie. Będziesz świecić na niebie. Chwała będzie z ciebie wychodzić. Bóg ci ją da. Teraz ci nie da, bo to niebezpieczne. Ale później, kiedy już będziesz doskonały, kiedy pełnia Bożego Ducha Świętego będzie w tobie mieszkać, wtedy będzie to już bezpiecznie i będziesz świecić na niebie. chociażbyś był gwiazdą, gwiazdką, gwiazdeczką czy gwiazdunią, ale zawsze to gwiazda. Większa czy mniejsza, gwiazda od gwiazdy różni się. Słowo Boże mówi, cytuję cały czas słowo. Czym się różni? Jasnością. W innym miejscu nawet jest powiedziane, różni się chwałą. I to o to właśnie chodzi. Zabiegamy o to, żeby różnić się jasnością, ale nie tu. Nie tu masz świecić. Tu masz świecić Bożym blaskiem, jak księżyc, który odbija światło słoneczne. Ty masz odbijać tylko światło słoneczne, światło twojego Boga. Po hebrajsku powiedziane Or Gadol, wielkie światło. Bóg jest tym wielkim światłem. I ty masz odbijać tą chwałę Bożą. Nie swoją chwałę masz odbijać, a więc bądź pokorny. Bądź uniżony, nie myśl o sobie za dużo. Tylko masz myśleć w obrębie tego, ile ci zostało dane od Boga. Tylko tyle. Dlatego pamiętajmy, abyśmy to wszystko sobie przemyśleli. Żyli w radości przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa i wystrzegali się tych rzeczy, które są nieczyste przed Panem. Po prostu nieczyste. Strzeż się psów, strzeż się złych pracowników i przesady w obrzezywaniu. My jesteśmy obrzezani, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie w trzecim wersecie. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Wiesz, co ma zrobić? Na czym polega obrzezanie? Że coś odcinasz i wyrzucasz. Ty jako chrześcijanin musisz swoją cielesność, swoje zapędy ciała, musisz odciąć od swojego życia i wyrzucić. To jest obrzezanie Chrystusowe. Że nie pozwalasz ciału decydować. Tak jak jest takie powiedzenie u ludzi nieraz, że niektórzy ludzie to myślą zamiast głową, to inną częścią ciała. Prawda? To Słowo Boże nam mówi. Nie myśl ciałem, tylko myśl duchem. Duchem myśl. Niech duch decyduje o wszystkim w twoim życiu. A wtedy zobaczysz, jaka jest chwała Boża. A wtedy zobaczysz, że jesteś prawdziwie obrzezanym, a nie okaleczonym. Jezus Chrystus nazywa tych obrzezanych, jest wyraźnie w Słowie Bożym powiedziane, apostoł Paweł to podtrzymuje, że ci obrzezani wszyscy to są tylko okaleczeni. Dlatego, że serca ich są bardzo daleko od tego obrzezania. A to się wszystko działo po to, żeby serce było blisko Boga. Po to Żydzi byli obrzezywani, aby serce ich było blisko Boga. To był symbol tego, co miało się dziać w duchu. A oni co robili? 10 przykazań, 1348 przepisów do przykazań i jeszcze więcej różnych innych nauk żydowskich, które bardzo często miały się nijak do Pisma Świętego. Dlatego nauczmy się żyć po Bożemu, aby Bóg nas naprawdę prowadził w mocy swojej, abyśmy doświadczali Jego obecności i abyśmy w łasce Jego mogli chodzić w tym świecie. Niech was Bóg błogosławi. Amen.